Tytuł tygodnia.
Car życia. Jerzy Kędzierski. Wydawnictwo Rozemaria. Mówią Tadeusz Żukowski i Jerzy Kędzierski.
Jeśli chodzi o te relacje społeczne, to zauważyłem w tej książce, że bohater wychodzi na Plac Wolności, wychodzi na tak zwane miasto i kogo spotyka? Spotyka najchętniej ludzi tak zwanego marginesu, tak zwanego, bo on potem w nich odnajduje rzeczy ciekawe i istotne. A ci właśnie są tym bardziej w Poznaniu pomijani. To miłosierdzie chrześcijańskie, istotnie wiele razy wątki etyki chrześcijańskiej się pojawiają, są cechą narratora, a zatem i pisarza.
Ja jako pisarz swoją pracę wykonałem i zapraszam czytelnika, żeby był na tyle uprzejmy i włożył troszeczkę swojej wrażliwości, swojej inteligencji, swoich wszystkich zmysłów, żeby odpowiedział sobie na pytanie, kto jest tym carem życia. Może ten czytelnik jest carem życia, nie wiem. To już sobie czytelnik będzie odpowiadał.
Tytuł tygodnia.
Czyta Andrzej Ciborski.
1 września. Do Teresy na kawę. Żeby nie jechać tramwajem po próżnicy, żeby nie mieć jałowego przebiegu, zastanawiam się, kto w galowo ubranej grupie licealistów jest nieformalnym przywódcą. Przypatruję się, kto w kim jawnie lub półjawnie podkochuje się. Próbuję odgadnąć, kto w kim zakochał się tajnie. Są odświętni. Wytęsknili się najpierw przez zdalne nauczanie, potem przez wakacje. Przywódcą nieformalnym, liderem nieoficjalnym prawdopodobnie jest loczkowaty, bardzo wysoki blondyn w dyskusyjnym, ściągającym uwagę kapeluszu. Jego dowcipy są błyskotliwe. To on kwituje rzucane przez innych pomysły, ale dziewczyny marzą, myślą raczej o milczącym brunecie, który czarne terenowe buty i bojówki skomponował z nienaganną białą koszulą z kołnierzem. To w jego oczy, to w jego wyraźny zarys brwi ukradkiem wpatrują się. Chcieliby tak odświętnie, starannie, biało-czarno ubierać się częściej, można wnioskować z ich uśmiechów. Jak 1 września to początek szkoły, jak początek szkoły to gala. Tak ma być, chcą tego. Gdyby nie szkoła, to skąd by byli koledzy i koleżanki? Życie bez przyjaciół nie ma sensu. Kto nie głupi, ten wie. Tramwaj zatrzymał się na przystanku. Wsiadła kolejna uczennica i mimo pandemii z piskiem rzuca się na szyję wszystkim po kolei. Rówieśnicy odwzajemniają jej pocałunki i uściski. Stary jegomość, który w lateksowych rękawiczkach trzyma się rurki, nie waha się wyartykułować swego oburzenia. Bojaźliwy, zgorszony dziadek w ortalionowym kapeluszu z podniesionym kołnierzem i obcisłą maseczką zasłaniającą 3/4 twarzy nie na żarty fuka w stronę młodzieży. Gdzie macie maseczki? Cholera jasna, jest zaraza, jest nakaz zasłaniania nosa i ust. Młodzi w grupie czują się pewnie. Wysoki chłopak w kapeluszu, przywódca nieformalny według mnie, pokazując w uśmiechu białe, zdrowe zęby, odpowiada: proszę pana, kto ryzykuje, nie jest nieśmiertelny, ale kto nie ryzykuje, nie żyje wcale. Starszy pasażer trzęsie się z nerwów, pluje się pod maseczką, bluźni, przeklina. Kto by tam się wsłuchiwał w to, co zrzędzi? Młodzi zajęci są sobą, nie zwracają już na niego uwagi. Ktoś rzuca: przyznaj się, ale ten kapelusz to babci ze strychu zajumałeś. Loczkowaty blondyn odcina się gestem, jakby chciał zdzielić kuksańcem kolegę. Sypią się żarty, dziewczyny protestują, że nie chcą jechać nad wartę, że szkoda im butów na trawę. Chcą jechać do parku przy starym browarze. Kto zwycięży, czy chłopcy, czy dziewczyny, nie dowiem się, bo wcześniej wysiądę. Jedno jest pewne, nie rozdzielą się szybko. Teraz do tramwaju wsiada chuda staruszka. Bada jedną nogą, czy stopnie w tramwaju nie są z tektury, czy tramwaj nie jest z kartonu. Wsiada ostrożnie. Trwa to wieki. Motorniczy traci cierpliwość i pogania dzwonkiem, ale nie zamyka drzwi. Babuleńka nie domaga się pomocy, po prostu wsiada pomalutku, ostrożnie, delikatnie, ale samodzielnie. Sprawdziła, czy podłoga tramwaju nie jest zdradliwa jak cienki lód. W końcu zajęła miejsce. Trudno nie zauważyć jej biedy. Ubranie ma dziesiątki razy nicowane. Obok ze starości cienkich jak pergamin sandałków postawiła koszyk, taki, jaki można zobaczyć w muzeum etnograficznym. Milczący brunet, ten, w którym być może kocha się większość dziewczyn z klasy, a może nawet z całej szkoły, przemówił. Zwrócił się do nieformalnego, według mnie, przywódcy. Może podarowałbyś pani kapelusz? Przecież i tak jest damski. Nieformalny lider grupy przez ułamek sekundy zawahał się, jaką dać ripostę, dowcipną czy ciętą. Chłopcy prawdopodobnie rywalizują ze sobą. Loczkowaty blondyn zdejmuje kapelusz i scenicznym szeptem mówi do rówieśników. Ej, chodźcie, raz, zrobimy ściepę dla tej pani, zanim wysiądzie. Wyciąga z kieszeni zmięte 10 złotych, wkłada do kapelusza i podstawia go pozostałym. Koleżanki i koledzy łącznie z milczącym brunetem łapią się za kieszenie, torebki, wyciągają portfele i wrzucają monety i banknoty do kapelusza. Po zaledwie kilku krótkich minutach loczkowaty blondyn zbliża się do babuleńki i dyskretnie mówi. Proszę pani, to dla pani. Proszę zrobić nam grzeczność i przyjąć. Wyobrażacie sobie osłupienie starowinki? Z niedowierzaniem po chwili pomału decyduje się. Powoli dyrerowską dłoń kieruje do wnętrza kapelusza i mimo, że są banknoty, chwyta w palce jedną wybraną monetę i patrzy w oczy blondynowi, jakby chciała zapytać, czy tę może. Nie, mówi blondyn, całość jest dla pani. Razem z kapeluszem bardzo proszę wziąć. Skończyłem opowiadać Teresie. Teresa cierpliwie wysłuchała i mówi energicznie. Co mi tu opowiadasz? Też mi nadzwyczajna historia. Przecież to normalne, że w młodych ludziach jest idealizm, spontaniczność, pokłady dobra. Chcą się raz w roku szkolnym odświętnie elegancko ubrać. Co w tym dziwnego? W ogóle banalne zdarzenie. Prawdopodobnie zrobię przerwę w kawkach UT.
Tytuł tygodnia.